Powiem ci korekta.
Ta pierwsze objawy korekty, nie wiadomo jak będzie głęboka.
No wiesz co, nawet...
Ale przy tej sile rynku wydaje mi się, że ona nie powinna potrwać dużo, chyba że największym zagrożeniem są ewentualne górcze spadki cen surowców.
Może być.
Ale tego niestety nie przewidzimy.
KGHM minus 3,5% i tam sytuacja techniczna na KGHM wygląda smutno. Było 136, a jest 119.
Prawda? W końcu korekta.
W końcu korekta. Dobrze, słuchajcie. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Po drugiej stronie Rafał Iżyński.
No więc mamy korektę, ale dobra, korekta korektą, ale widać, że jeszcze zanim tutaj przejdziemy do, wiesz, tak patrzenia. A wiesz, taka korekta, że dzisiaj Orlen na historycznych szczytach. Na historycznych szczytach. Także powiem ci, nieźle. Naprawdę nieźle.
No widać, że te spółki są podzielone na takie mocno rosnące i korektujące. Mhm. Widać sektory właśnie dwa, czyli tak jak wspomniałeś, paliwa, no ale i ta budowlanka, która silnie ciągnie trzema tuzami.
Nie, no powiem ci, no właśnie, poświęćmy może pierwszą część dzisiejszego nagrania na budowlankę, bo teraz tak, co się stało na Polimexie, to nie ogarniam. Nie wiem, gdzie jest. Zaczęło się dzisiaj od plus 20%, potem w międzyczasie było minus 20%, a teraz jest plus 5%. Szok. I wiesz, i dzień w dzień, i w ogóle jest 206 milionów obrotu na Polimexie. Dzisiaj. Na Polimexie. Przecież spółka, która, wiesz, powstała z grobu, można powiedzieć, tak? I przecież to jest jakaś po prostu absolutnie niewiarygodna sprawa. Widać, że to jest PBG, Polimex i Rafako, tak? Ta trzecia spółka, na której rynek...
Rafako też.
Na której rynek pogrywa. Ale dobra, chciałbym, żebyśmy poświęcili trochę więcej czasu na PBG, no bo to, co się stało na PBG, kurs kursem, okej. Okay. To rynek sobie znalazł kolejną bańkę spekulacyjną. Stwierdził, że nie wiem, dzisiaj spekulanci, dzisiaj wypompujemy PBG i tam zobaczymy, co się będzie działo. Ale o co chodzi? Już patrz, zobacz, nie wiem, czy to widziałeś, ile jest warte teraz PBG na giełdzie? Widziałeś?
5 miliardów, tak? Więcej.
No już 7. Już zaraz będzie warte więcej niż CD Projekt, więcej niż Orange i tak dalej, tak? Czyli mniej więcej tyle, ile była warta ta spółka w szczycie hossy w 2007, tak nie przymierzając.
O, a wtedy chyba coś budowała typu Stadion Narodowy?
Tak, a wtedy, uwaga, a wtedy kurs był po 426 zł. Max PBG to jest 426 zł. I wtedy było tam właśnie coś pi razy drzwi 5 miliardów. A teraz przy kursie 8,90 też jest warta 5 miliardów. I jak to jest zrobione? Ano zrobione jest tak, że w połowie listopada, no ponieważ tam wiadomo, PBG no to jest historia, że powiem, tragedii wielu osób, którzy gdzieś tam podczas hossy budowlanej uwierzyli w nią, no i PBG miało długi i w połowie listopada 2016 roku te długi zostały zamienione na akcje. I teraz uwaga, wszystko jest kwestią proporcji. Poprzednio PBG miało pi razy drzwi 15 milionów akcji, a wiesz, ile akcji zostało dopuszczonych, niedopuszczonych, ile akcji zostało wyemitowanych w zamian za te długi?
No, z miliard?
750 milionów. 750 milionów, tak około, tam plus minimum 773 miliony, coś takiego. No więc poprzedni akcjonariusze, którzy byli właścicielami tam PBG, tak, za też kilkanaście milionów akcji, nagle doszło im 750 milionów akcji. I co się stało z kursem? Powinien kurs, moim zdaniem, ale to po 2 grosze była, ten dodruk był. Tak, po 2 grosze. Co powinno się stać z kursem według ciebie?
Tak, załamać.
No tam do tych 2-3 groszy powinien ładnie zjechać, skoro te ceny emisyjne nowych tych, i zwłaszcza, że teraz majątek spółki, no tam chyba z ujemnymi kapitałami własnymi, z tego co się orientuje, dzieli się teraz już nie na 15 milionów akcji, tylko na 770 milionów akcji. Powinien spaść no, do tych tam 2 groszy, może 3 groszy i tak dalej. Tymczasem nie dość, że nie spadł, to jeszcze właśnie teraz rynek znalazł sobie nowego, tak, spekulanci znaleźli sobie nowego konia pociągowego i stwierdzili, że na budowlance coś się da zrobić. Jestem w takim szoku, a wiesz, jeszcze na forum bankiera są same fajne wątki. Tam inwestorzy gdzieś tam, wiesz, dyskutują, że wszystko okej, ale tych 750 milionów akcji nie wolno liczyć, bo uwaga, nie są dopuszczone do obrotu. To jest jakaś tam seria H czy coś tam. Jeszcze nie są. No tam, nie wiem, będą kiedyś tam, tak? I że nie wolno ich liczyć. No ja po prostu no po prostu żart i wiesz, no nie wiem jak mam to, wiesz, skomentować, nie? To w ogóle jest szok. Spółka, która jest praktycznie, wiesz, czekaj, w ogóle, czekaj, jeszcze raz 5 miliardów, a ile Budimex jest warty, bo to będzie dobre, bo to też jest spółka zbudowlana i to z kolei taka, która działająca normalnie i mająca, tak nie pamiętam dokładnie, 2 miliardy złotych w cashu, tak pi razy drzwi?
Coś takiego było.
Coś tak mają, nie? Że generalnie spółka, tak dalej. Uwaga, to Budimex jest warty. Gdzie to jest? Kapitalizacja, czekaj, bo nie. 6,5 miliarda? To dzisiaj, na dzisiejszej sesji PBG jest wycena rynkowa PBG, po wzroście tylko plus 34%, jest warty więcej. Ten przypadek PBG trzeba, wiesz, opisać, wydrukować i wysłać wszystkim profesorom uczelni jakieś, wiesz, którzy są zwolennikami teorii rynku efektywnego. Nie? Którzy gdzieś...
Tak, są przykłady takie... Ja pamiętam, że z opowieści, bo sam tego nie zaświadczyłem, jestem za młody, ale to też chyba były akcje w latach 90., tak, czy w latach 80., albo na Polifarbie Cieszyn, albo na Swarzędze, tak, że jak doszło do splitu, to kurs urósł iluś tam krotnie.
Ale oczywiście, no tam w latach 90., jak giełda ruszała, split akcji był znakomitym powodem do tego, żeby kurs akcji rósł, no bo przecież inwestorzy przyzwyczajeni do poprzednich poziomów cenowych, no wiesz, bo byli gotowi gdzieś tam podciągać spółkę. To w latach 90. takie akcje się działy, prawda? Ale to jest centralnie szok. No to jest, wiesz, nie pamiętam czegoś takiego. To jestem tak w szoku. No wczoraj to długo patrzyłem. I wiesz, to Paweł Juszczak gdzieś rano na Twitter napisał właśnie, że PPG warte 5 miliardów złotych. Ja tak, wiesz, klikam na Stuku tutaj. Ogólny wykres, patrzę, faktycznie. Ale o co chodzi, nie? I wiesz, cały dzień w tego Stuka klikam, odświeżam, może jakiś błąd, może coś się nie odświeżyło, może coś tam, no nie wiem co. I wiesz, i okazuje się, że to, wiesz, jest nie dość, że ten dodruk po 2 grosze, tych 750 milionów akcji, nie dość, że to nie znalazło odzwierciedlenia w wycenie. Inwestorzy jakby tego nie zauważyli, że te akcje nie są dopuszczone na razie do obrotu, no to nie wiem co. To jeszcze od 4 dni taki ogień.
No to życzę wszystkim posiadaczom obecnej akcji PBG momentu, chwili dopuszczenia 700 milionów akcji, które były po 2 grosze, jak mówisz.
No nie, no po prostu, wiesz, patrzę i nie wierzę. No czegoś takiego po prostu nie grali dawno. Nigdy?
Tam, ciekawie jest.
Nie, to jest po prostu, nie mogę wyjść z szoku. Po prostu patrz na te notowania jak zaczarowany. A jeszcze ta pompka od raz, dwa, trzech, czterech dni, no to wiesz, no dzisiaj... Tylko od wczoraj do dzisiaj PBG zdrożał, tak, nie przymierzając, o prawie 2 miliardy złotych.
Pięknie.
Co jest? Niesamowite. Niesamowite. Po prostu szok. Nie? No Polimex to Polimex, tak, to też tam jest, nieźle się dzieje. No i no to dzisiaj. To dzisiejszy dzień na Polimexie też długo nie oglądano. Plus 20%, minus 20%, teraz plus... No skromne plus 2,97, no to w ogóle nic, nie?
Szczerze powiem, no. Że Petrol może się schować.
Tak, nie, no w ogóle spekulacja Petrol Inwestie to tam ze wstydem powinni, po prostu co to w ogóle jest, nie? Powiem ci, mało tego, spekulacja wielu spółek tam, wiesz, sterowana z Płocka może się schować w porównaniu z tym, co się teraz dzieje na PBG i Polimexie, prawda?
Oj, nie wiem, czy PKN Orlen będzie zadowolony.
No mają pechowo też te samą siedzibę w tym samym mieście. Tak? I nie mówimy tutaj o Orlenie, tak? Żebyśmy mieli jasność. Tak? Dobra. Wróćmy tutaj do naszej, tak, zejdźmy na ziemię, tak? O KGHM-ie, który korektuje, bo mieć tanieje, rozumiem, tak?
Tak, gdzieś tam technicznie już tak widać, że tak nie udało się po raz kolejny przebić na stałe poziomu 6 tysięcy dolarów, więc mamy korektę na tej miedzi, kilka sesji o wyraźnych spadkach. Nie, może już tutaj wcześniejsze te wzrosty były napędzane przede wszystkim Donaldem T. A w tym momencie być może pryska trochę czar, no i mamy 5800 już, a nie 6000.
Sorry, ale nie, nie Tuskiem.
Nie Tuskiem.
No.
Więc no, ten KGHM ciekawy, w ślad za ceną miedzi mogą iść inne surowce, choć ta ropa gdzieś tam się mocno trzyma.
To będzie prawdziwy test dla takiej, wiesz, siły rynku. Czy to mamy hossę, czy na poważnie, czy nie mamy. Bo jak mamy, to po takim właśnie 10-kilkunastoprocentowych spadkach powinno się ustabilizować i powinniśmy wracać do, wiesz, do wzrostu. Chociaż to niekoniecznie, jak to możemy mieć taką hossę, wiesz, ze zmieniającymi się liderami, nie? Że KGHM, co miał pociągnąć, to pociągnął, wiesz, a teraz może jakieś inne spółki, no wiesz, budowlanka teraz, tak? PBG codziennie zwiększa kapitalizację o 2 miliardy, także to inni teraz liderzy hossy, teraz mogą być, nie? Dobra, słuchaj, dobrze, powiedz mi, co tam w naszym portfelu się dzieje, bo widziałem, że Brio tak niebezpiecznie korektuje, że aż już niemiło to się dzieje. Dzisiaj minus 7%. Co było? Wyniki, rozumiem, wczoraj.
Właśnie, tam w ogóle bardzo krzywa akcja jest na tym Brio, jak mogę to określić, bo spółka podała wczoraj tak jakby dwa komunikaty. Pierwszy dotyczył wyników za czwarty kwartał, tam 2016 rok, no ale ten czwarty kwartał wypadł znacznie słabiej niż pozostałe kwartały. No i to bardzo negatywnie wygląda, jak zestawisz, że główni udziałowcy sprzedali dosłownie ile? 2 tygodnie temu? Sporo akcji posiadanych. No to nie chce mi się tutaj wierzyć, że oni po prostu nie znali wyników za czwarty kwartał wcześniej.
No.
Oczywiście oficjalnie nikt tego im nie udowodni, no ale wiadomo, jaka jest praktyka.
A nie mieli okresów zamkniętych?
No, jak sprzedali, to nie mieli.
No, jak jeszcze sprzedawali, to nie mieli, tak? No wiesz co, bo widzę, że na Brio jesteśmy jeszcze na plusie, ale już tak powiedziałbym, zaczyna ten plus być taki...
Tak, i chociaż no wiesz, jak zestawisz tam wskaźnikowo te wszystkie wyniki, no to dalej nie wygląda jeszcze źle. Ale po prostu po takim czymś upada bardzo mocno zaufanie do spółki.
Dynamika,
po raz kolejny.
Dynamika tych wydarzeń jest tutaj, sekwencja jest niepokojąca. To wiadomo. Dobra. Dobra, kolejna spółka, którą gdzieś tam jakby często do niej wracamy i omawiamy, tylko że nie mamy jej w portfelu, czyli Braster.
Tak, bo Brasterek opublikował aktualizację strategii. No i to, co mnie zaskoczyło, to znaczne zwiększenie tempa ekspansji zagranicznej, bo oni chcą na wiele, nawet kilkanaście rynków wyjść w ciągu najbliższych praktycznie 2 lat. Robią większą emisję kwotowo akcji niż się spodziewałem, bo wcześniej gdzieś tam rynek spodziewał się, że około 30 milionów. Okazało się, że 3 miliony akcji jest w projektach uchwał tej emisji. No i w tym momencie tylko otwartym pozostaje, jaka będzie cena, bo w pierwszej kolejności akcje zostaną zaoferowane, bo emisja bez prawa poboru i w pierwszej kolejności będą oferowane dotychczasowym akcjonariuszom. I teraz pytanie, po jakiej cenie będzie ta emisja? Nie chce mi się wierzyć, żeby była poniżej poprzednich emisji, czyli poniżej 15 zł. Najprawdopodobniej będzie wyższa, no ale ta cena będzie zależała od, tak jak napisano, od poziomu z budowy księgi popytu. No i w tym momencie rynek zacznie grać i ustawiać się pod prognozowaną przez rynek cenę emisyjną, na którą może się załapać ta emisja, więc nie wiem, mi też jest ciężko spekulować, po ile to będzie. Nie chcę, małe daje szanse, żeby to było po 15. Największe szanse, żeby daje, żeby to ta emisja była między gdzieś tam, nie wiem, 16-18 zł. Wiadomo, że zarząd chce, oczywiście życzyłby sobie, żeby była jak najwyższa ta cena emisyjna, no ale myślę, że ja obstawiam, że gdzieś między 16-18 ta emisja będzie.
Mm-hmm. A powiedz mi, czemu się zainteresowałeś w ogóle Brasterem? Dyskutowaliśmy na ten temat, że ty lubisz takie spółki, nie? Że jak im wypali i zaczną sprzedawać te urządzenia, to można będzie zarobić tam kilkaset procent, ale jak im nie wypali, to będzie też szybko, krótka piłka, nie?
Co, ja Brastera obserwuję gdzieś tam od 2 lat. Chyba byłem 3 albo 4-krotnie u siebie w prywatnym portfelu akcjonariuszem. No, mogę się pochwalić, że za każdym razem zarobiłem między 40 a 70%.
Za każdym razem?
Na tych akcjach.
No
za każdym razem. Bo tak ten kurs tam najpierw miałem chyba między 11 a 18, później miałem między chyba 13 a 19.
Muszę sobie wykres wyświetlić, bo kurczę.
To zobacz. No, za każdym razem właśnie były takie jazdy w górę, w dół, w górę, w dół. I można było właśnie tak sobie siekać. Ostatnia ta podbitka po 30 zł, co była, no to fakt, że nie wierzyłem, że aż to do 30 zł dojedzie i tam chyba gdzieś po 22 albo po 23 sprzedawałem, a kupowałem po 14. To i tak dla mnie był kosmiczny zysk. No i teraz przespałem ten zjazd do 14-15. Dosłownie miałem już wystawione tam gdzieś dosłownie 20-30 groszy, mi się omsknęło i wyszła ta rekomendacja East Value. No i niestety Braster odjechał.
Tam sprzed tygodnia, tak. To jest taka piękna biała świeczka na wykresie. Tak? Dobrze. No i jeszcze... Powiedzmy jeszcze, bo co tam się u nas, też wróćmy chwilę do portfelowych rzeczy. Zarobiliśmy pieniądze na Ursusie. Zamknąłeś te transakcje?
Tak, dzisiaj ta transakcja została zamknięta po 2,85.
Czyli pięknie.
2,41 kupiliśmy.
Tak, a jest maks roczny dzisiaj, widzę, na poziomie 2,89. Dzisiaj maksimum roczne. Dzisiaj się stało.
Tak, więc...
Ale powiem ci, że w długim terminie bardzo elegancko kurs wygląda, takim już naprawdę długim, wieloletnim terminie. Nie?
No tak, wszystko pod ten program elektryfikacji, tak? Samochodów, komunikacji. Myślę, że to rośnie. Wykres wygląda spoko. Ja lubię takie wykresy, jak już wszyscy, którzy nas regularnie słuchają, to już wiedzą, jakiego rodzaju wykresy lubię, jakie zazwyczaj używam do kupna akcji w portfelu C. No, na razie z dobrymi efektami i wprost napisałem, że jeżeli akcje Ursusa skorektują i cena spadnie, tak na tak do takich wsparć z wykresu, tak? No tak 2,60-2,70. No to ja nie wykluczam odkupienia tych akcji, tym razem w segmencie własnym.
No git, nie?
Nie wiem, czy spadnie, czy nie spadnie, bo to może być wszystko. No, jeżeli korekta potrwa dłużej, to jest duża szansa, że te akcje spadną, no bo one gdzieś tam z tych 2,40, czy tak 2,45 do 2,85 jednym ruchem idą bez korekty, więc korekta powinna przyjść.
Dokładnie.
No, spółka dalej gdzieś tam ten profil, widzę, że dalej ma szansę na wzrosty, więc dalej się interesuje.
Posłuchaj, premier Morawiecki zarządzi, że wszystkie pojazdy w Polsce od samochodu poprzez autobusy, skończywszy na traktorach i kombajnach, mają być elektryczne, to no to wtedy będzie, wiesz, wtedy Ursus zabłyśnie, prawda?
Ale to tak mówisz pod kątem zwiększenia wydobycia w śląskich kopalniach węgla, żeby produkować później energię.
A to w ogóle jest hit, nie? To w ogóle nie rozumiem tego. Znaczy, z drugiej strony to jest tak, że wiesz, samochody elektryczne, mówi się, że to jest eko, wszystko i tak dalej, że one nie smrodzą. Eko jest wtedy, jak prąd potrzebny do ładowania tych samochodów elektrycznych jest również wytwarzany w sposób ekologiczny. A jeżeli mamy tak, że mamy super ultra, wiesz, samochód bezemisyjny, który jest elektryczny, a obok stoi wielka elektrownia, który się dymi z komina, bo ona wytwarza prąd z węgla do tego samochodu, to z ekologią nie ma nic wspólnego, prawda? No ale obawiam się, tak patrząc na to, że my z jednej strony, wiesz, jesteśmy gospodarką węglem stojącym, a z drugiej strony mówimy, że chcę mieć te elektryczne samochody, no to różnie może być. Nie wiem, to chyba we Wrocławiu widziałem, że prezydent Dutkiewicz ogłosił, że za chwilę ma startować wypożyczalnia, tylko widzisz, nie pamiętam ilu, 100 albo 300, chyba 100 elektrycznych samochodów.
Tak, słyszałem, nawet w telewizji widziałem właśnie materiał o tym.
Tak. Także to się dzieje, tak? Dzisiaj to jest, wiesz, dzisiaj gdzie tu elektryczny samochód, gdzie to jeździć, gdzie to, znaczy jeździć to wiadomo, gdzie to ładować, że jest tym ewidentny problem, tak? A nie daj Bóg się wybrać gdzieś w podróż poza miasto, bo jeszcze po Wrocławiu to idzie ogarnąć, bo jest już tam chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt tych stacji ładowania, ale gdzieś jechać w Polskę to jest ewidentny cyrk, prawda? Ale to jest
czytałem bardzo ciekawy artykuł z problematyką związaną z tym, że no, większość ludzi w miastach, wiadomo, bloki, tak, wielkopowierzchniowe, na dole na -1 garaże podziemne, tak? I w tym momencie jest problem natury prawnej i technicznej, jak ładować samochody w takich garażach podziemnych. Bo no wiadomo, że czy masz na przykład w swoim garażu podziemnym, jeśli masz taki garaż podziemny, swoje gniazdko z własnym licznikiem?
Nie, ale to zakładam, że można byłoby doprowadzić. Wiesz, to wydaje mi się, że w takim
garażu... A no właśnie i w tym jest cały problem.
Że to nie jest takie proste.
Że to nie jest takie proste i w tym momencie jakby samochody musiały ładować z tych gniazdek ogólnodostępnych, no to idzie na koszt całej wspólnoty, tak, ze wspólnego zużycia. I inni ludzie jak to widzą, no to co, no to karteczka, albo ci po prostu odłączają na chama, Albo ci robią coś innego na złość, tak? Z tym samochodem.
A, ale wiesz, więc... to, no dobra, ale to jest problem jakiś taki, wiesz, roku 2017, nie? Że ktoś weźmie sąsiad, sąsiadowi odłączy, bo przecież on ładuje, a to jest mój prąd, za który ja płacę. Wiesz, trochę jak Cargul z Pawlakiem. Co mi tu na moje niebo wlata, tak? To jest na takim poziomie, ale tak sobie myślę, że to, wiesz, jeszcze jak są takie garaże podziemne, wielostanowiskowe, to to jest jeszcze do ogarnięcia, bo wyobrażam sobie, że wiesz, nie wiem, prawem się to ureguluje i się prąd na każde jedno stanowisko doprowadzi i licznik się każdemu jednemu właścicielowi założy, że ja ładuję na swój własny koszt. I to jest pół biedy. Ale jeżeli ktoś nie ma garażu podziemnego, tylko, wiesz, mieszka w bloku i stawia po prostu z auto koło domu, to koniec. To nie ma na to, nie ma na to rozwiązań, prawda? Nie ma to...
No dlatego już powstają pomysły i tam biznesy, aby budować stacje ładowania, tak? Już Orlen chyba też, tak?
Wprowadzi nie, to ja oglądając któreś wyniki kwartalne Orlenu, to już widziałem, że oni już mówią o tym. Nie to, i to bardzo otwarcie, że już masz podjeżdżać samochodem już dowolnym. Czy tankujesz normalne paliwo, czy chcesz ładować, to wszystko będzie ci na stacjach Orlenu zapewnione. Będą kompleksowo obsługiwać. To rozmawialiśmy w którymś podcaście, prawda? Że oni muszą długoterminowo, no bo przecież może być tak, że obudzą się za 30 lat i będą same elektryki jeździły i komu nie będą te benzyny lali. Więc oni się muszą dzisiaj przestawiać na obsługę samochodów elektrycznych także.
A w dodatku Orlen w końcu już zapowiadał kilka kwartałów, ale w końcu już rusza fizycznie z montażem na każdej stacji energetyki wiatrowej.
Energetyki wiatrowej, czyli?
Czyli wiesz, będzie wiatraczek i, każda stacja docelowo ma mieć źródło swoje prądu.
Sama swoje. Takie ma być takie, czyli stacja, sama każda Orlen ma być bardziej eko. A tam nie widziałeś, że Tesla stawia stację ładowania na stacjach Orlenu. No i tam już, wiesz, w Kostomłotach była pierwsza, gdzieś tam na Górnym Śląsku druga, gdzieś koło Poznania trzecia, więc to się dzieje, tak? To się dzieje. No i ja się śmiałem, bo zawsze ta stacja na tej stacji w Kostomłotach, to jest tutaj koło nas, koło Wrocławia, jak tam przejeżdżam, to zawsze zwalniam, odwracam głowę i patrzę, czy stoi jakaś Tesla. I nigdy nic nie było, nie było, nie było, nie było i 2 tygodnie temu tam Denychami była. Stała jedna Tesla, ładowała się. Chciałem, wiesz, zatrzymywać się, podjeżdżać, zdjęcia robić, wywiad z właścicielem, jak pan tutaj dojechał, skąd i tak dalej, ale była po raz pierwszy odnotowałem, no zakładam, że częściej, także ja po prostu, ja miałem tylko pecha, ale po raz pierwszy odnotowałem ładującą się Teslę u nas w Kostomłotach. No i wiesz, dzisiaj to jest problem taki, że cud następuje, jak można zobaczyć, a w Stanach jest taki problem, że chcą że chcą karać kierowców, którzy przyjeżdżają, zostawiają auto, ładują i gdzieś idą. I nie ma ich pół dnia. Prawda? I nie ma, i zajmują miejsce i kolejny kierowca nie może podjechać swoim samochodem i nie może swojego samochodu naładować. Także to ze skrajności w skrajność, tak? To wiadomo, w Polsce to będzie fajne, popularne, bo jak po pierwsze, a samochody stanieją, po drugie, będzie można bez stresu sobie ten samochód gdziekolwiek naładować.
No oby, tam z portfela jeszcze Vantage podał wyniki. No
właśnie.
Mamy. I Vantage mamy.
I Vantage widziałem.
No tak, tak, to jest spoko.
Wracając do rzeczy przyziemnych, tak. To z portfela jeszcze Vantage, tak? A nie odlatując w chmury o samochodach elektrycznych, jasne.
Vantage zarobił 40 groszy na akcję w 2016 roku, więc podtrzymuje bardzo wysokie dynamiki wyników finansowych. No to przy kursie tam 3,66 dzisiaj jest. Nie najgorzej wygląda ten poziom zysków. Idzie cały czas ze swoimi danymi dotyczącym sprzedażą lokali bardzo ładnie. No, my te akcje mamy kupione po 3,39, więc już no, taki ciekawy zarobek powoli nam się robi.
Mm-hmm. Jak patrzę, Vantage jest blisko historycznych szczytów albo właśnie na historycznych szczytach. Mm-hmm. Tam na początku 2013 był po te 3,72, a teraz jest po 3,66, czyli jest tuż pod.
Tak, mocny trend wzrostowy.
Brakuje mu kilku grosików do historycznych szczytów. No to elegancko. Tylko, że jest, przypominam, trwający aktualnie chyba cały czas jeszcze wezwanie na Vantage, ale po dużo niższej cenie, której nie masz żadnej szansy się udać.
Na to wygląda.
Dobra, słuchaj, pogadaliśmy o elektrycznych samochodach, o tym, co w portfelu C, ale nie chciałbym, żeby to wszystko nam przesłoniło tego, co się dzieje na PPG. Ja uznaję to, już dzisiaj podciągam to pod wydarzenie roku. Takiego hitu dawno nie widziałem. Rozłączam się i idę patrzeć na PBG. Jeszcze powiedz mi, Rafał, taką rzecz zupełnie z ciekawości, jak to robisz, bo wiem, że jedziesz na urlop, tak? To w ogóle tak życzę tu w imieniu wszystkich słuchaczy miłego urlopu. Jak zachowujesz się w przypadku urlopu z niepewnym dostępem do internetu w stosunku do inwestycji w portfelu C? Wystawiasz jakieś długoterminowe stop lossy?
Tak, zostawiam stop lossy i przede wszystkim zostawiam take profity. Co do zakupów akcji nie wystawiam żadnych zleceń. No, jak będę miał internet, to kupię. Jak nie będę miał internetu, trudno. Urlop rządzi się swoimi prawami. Boję się tylko jakieś takie stop lossy, gdzie gdzieś tam luka w dół 10-15% po jakiejś informacji. Tego najbardziej się boję. Albo takie luki, które później w całości są nadrabiane. Czyli taki case PBG, który pewnie za 2 tygodnie będzie minus 50 od obecnych poziomów.
Dobra. No okej, okay, to przynajmniej wiemy. Także wystawiasz na 2 tygodnie, jedziesz i nie macie, jest git, tak? Także i urlop.
No, postaram się gdzieś mieć. Także pierwsza, lepsza kafejka po drodze. Gdzieś tam teraz będę się logował i będę badał tutaj temat, ale faktycznie nie będę siedział przy komputerze, więc będę zlecenia, jeśli już to takie oczekujące gdzieś tam wystawiał, to automatycznie na pewno przełoży się na jakąś tam mniejszą efektywność. No ale mniejsza efektywność, ja nie wiem, o kilka procent, to też nie zrobi większej różnicy.
Dobra, okej, okay, to co, to życzę Ci miłego urlopu, żebyśmy jak wrócił, żebyśmy mieli, wiesz, indeks po 2400, dobra?
Życzę sobie wyżej.
Dobra, dzięki serdeczne, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
Po drugiej stronie Rafał Żyński, pozdrawiam i do usłyszenia.